Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Waldemar Sługocki, senator Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie
senatorze, nie możemy zacząć inaczej dzisiaj, jak od rocznicy tragedii, która wydarzyła się w Smoleńsku. Właściwie myślę, że dzisiaj przez cały dzień wszystkie środki masowego przekazu będą bardzo mocno komentowały samą rocznicę, ale i sam wypadek. A mnie zastanawia coś innego. Nie myśli pan, że część Polaków, bo czytając media społecznościowe, czasami odnosi się takie wrażenie, jest już trochę zmęczona całą kwestią tej bądź co bądź bardzo wielkiej tragedii, ale zmęczona tym, że ona przez cały czas do nas powraca i tak naprawdę mielimy się przez cały czas w tym samym smoleńskim sosie, jak mówią niektórzy.
To prawda, znaczy to było bez wątpienia bardzo przykre, tragiczne wydarzenie w historii najnowszej państwa polskiego. Zginęło wiele znanych, powszechnie szanowanych przedstawicieli świata polskiej polityki. W tym
nie bez powodu mówi się, że to najtragiczniejsza rzecz, jaka wydarzyła się w powojennej historii Polski.
To prawda, bez wątpienia. Przy czym zgodzę się z panem co do tego, że czas najwyższy zakończyć oczywiście kwestie smoleńskie, natomiast mam wrażenie i myślę, że ono nie jest płonne, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło z tragedii smoleńskiej oręże gry politycznej i to już nie napawa pozytywnie także na przyszłość. Pytanie, jak długo można jeszcze tragedią ludzką grać, budować swój potencjał polityczny.
Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości właściwie od dobrych kilku lat mówią i teraz powtarzają to samo. Już jesteśmy coraz bliżej prawdy, już właściwie mamy wszystko wyjaśnione, już za moment dowiemy się, jak te rzeczy w Smoleńsku według działaczy Prawa i Sprawiedliwości, komisji, która pracuje nad tą tragedią, zostaną ujawnione, natomiast przez cały czas słyszymy, że już niedługo.
No tak, ale Prawo i Sprawiedliwość rządzi od półtora roku. Myślę, że to wystarczająco dużo, żeby uporać się z tym problemem. Pamiętamy te huczne zapowiedzi, jednoznaczne zapowiedzi co do tego, że jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to natychmiast ściągnie wrak samolotu, wyjaśni wszelkie
wątpliwości. Nie wraku jak nie było, tak nie ma.
Tak jest. Samolotu jak nie było, nie ma. Kwestie katastrofy smoleńskiej też nie zostały wyjaśnione w tym wymiarze, który zapowiada Prawo i Sprawiedliwość, bo generalnie wszelkie raporty i prace w tym zakresie zostały zakończone, ale oczywiście one wskazują na błędy popełnione podczas próby tego tragicznego niestety lądowania i nie wpisują się w tą retorykę, którą uprawia Prawo i Sprawiedliwość. Stąd też Prawo i Sprawiedliwość próbuje utrzymać te opary absurdu tej katastrofy i eskaluje niestety napięcie, polaryzuje Polaków w tym wymiarze, ale tak jak słusznie pan zauważył, myślę, że gro Polaków jest już zmęczona tą katastrofą i to widać także chociażby po rocznicach smoleńskich, że coraz mniejsza grupa Polaków przybywa na nie. Ja myślę, że godność tak tragicznie poległych Polaków, szacunek dla zmarłych wymaga, aby spoczywali oni w pokoju i żebyśmy dali im święty spokój raz na zawsze.
Wczoraj Platforma Obywatelska opublikowała w internecie film kończący się bardzo wymownym pytaniem. Dlaczego doszło do katastrofy? Podajecie w tym filmiku 7 powodów, dla których piloci powinni byli zejść z kursu, odlecieć na zapasowe lotnisko, czy wrócić na lotnisko do Warszawy. Po co taki film? Dzień przed rocznicą.
To jest, wpisuje się, panie redaktorze, w to, co pojawia się w przestrzeni publicznej, bo wiemy o tym doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość, sięgając po różnych ekspertów w większości spoza granic państwa polskiego, wykonywało różnego rodzaju eksperymenty z parówkami, puszkami po Coca-Coli, które miały niejako sugerować, że doszło do zamachu, a ten film przedstawia w sposób w mojej ocenie obiektywny, realne przesłanki, które prawdopodobnie leżały u podstaw tej tragicznej katastrofy. Ten film jest po to, żebyśmy nie brnęli w te opary absurdu i trzymali się merytoryki, faktografii, elementarnych zasad chociażby fizyki.
Ale nie myśli pan, że jest w ten sposób, że część Polaków, która przekonana jest co do tego, że był tam zamach, nie zostanie w żaden sposób przekonana przez kogokolwiek, zwłaszcza, że przez cały czas ci sami Polacy są karmieni różnymi takimi quasi-sensacjami dotyczącymi katastrofy. Niedawno pojawia się, parę dni temu, tak, oficerowie kontrwywiadu docierają do filmu, który rzekomo ma coś wnieść i nie był nigdy publikowany. Potem się okazuje, że komisja pana Laska brała pod uwagę ten film, że oglądali ten materiał. Teraz nie wiadomo dlaczego, mówi się, że to jakaś zupełna nowość. Co więcej, mamy świeżutką wypowiedź Antoniego Macierewicza, że oto była w kancelarii premiera urzędniczka, której już tam nie ma, bo odeszła, cokolwiek miałoby to oznaczać, która ukrywała jakiś przenośny dysk, na którym są zdjęcia dotyczące katastrofy, bardzo ważne, i w końcu po latach znaleziono ten dysk. Nikt nie mówi nic więcej o tej kobiecie, nikt nie stawia jej zarzutów, bo jeśli ukrywała jakieś dowody, to chyba powinno się jej postawić zarzuty. Natomiast tu się mówi, że znaleziono w kancelarii premiera jakiś dysk, ale na razie nie wiadomo, co jest na tym dysku. I tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, to jest kwestia też prac Komisji Smoleńskiej, Zespołu Smoleńskiego i wydatków, jakie są ponoszone z budżetu Kancelarii Sejmu na rzecz prac tej komisji. One są olbrzymie. To jest kwota ponad 1,5 miliona złotych. Są to pieniądze oczywiście podatników i pan Macierewicz musi pokazywać jakiś progres, postęp w pracach komisji, stąd też odwołuje się do już znanych tak zwanej komisji pana doktora Laska materiałów, które zostały zidentyfikowane, zbadane, przeanalizowane, wyciągnięto wnioski i zawarto je między innymi uwzględniając ten film w tymże raporcie pana Laska. Natomiast pan Macierewicz oczywiście musi dokumentować potrzebę trwania pracy tej komisji.
Ale sami działacze Prawa i Sprawiedliwości i to zdanie działaczy, chociażby posłanka Kruk, mówi, po co ta komisja, która po pierwsze praktycznie wcale się nie spotyka i nie ma posiedzeń, która kosztuje de facto dużo budżet państwa, czyli nas podatników, po co ona, skoro prokuratura działa niezależnie i już też postawiła wyraźne zarzuty co do tego, że winni byli kontrolerzy lotów. No to jeśli posłanka Kruk mówi o tym, że taka komisja jest niepotrzebna, no to coś jest chyba na rzeczy, skoro sami działacze Prawa i Sprawiedliwości mają wątpliwości co do tego, czy ona powinna być, czy nie. Jeszcze pojawia się tajemniczy prawnik z Ameryki Południowej, który też ma się czymś zajmować. Trudno powiedzieć czym na razie.
No to takie głosy mnie cieszą, ale to też potwierdza z jednej strony, ale z drugiej to też potwierdza, że pan Macierewicz i Prawo i Sprawiedliwość, chyba zdecydowana większość Prawa i Sprawiedliwości, z katastrofy, tragedii smoleńskiej uczyniła właśnie to, o czym mówiłem, oręże polityczne. Natomiast pytanie o wiarygodność człowieka, który stoi na czele tej komisji, czyli samego pana Macierewicza. Myślę, że w demokracjach zachodnich byłoby to niedopuszczalne, żeby urzędujący minister obrony narodowej stawał na mównicy przed parlamentem jakiegokolwiek państwa i przekazywał parlamentarzystom bardzo ciekawe doniesienia, niewiarygodne doniesienia o sprzedaży, o transakcji sprzedaży Mistrali za $1 z Francji do Egiptu, a potem do Rosji. No to pokazuje, z kim mamy do czynienia, jaka jest wiarygodność tego pana, jaka jest wiarygodność urzędu, jaki sprawuje, jakże ważnego dla bezpieczeństwa.
Ale z drugiej strony widzi pan, jak bardzo popularny jest Antoni Macierewicz. Na spotkania dotyczące katastrofy, nadal organizowane przez niego między innymi, nadal przychodzi mnóstwo osób, nadal ludzie wierzą doskonale w to, co mówi, i dla nich nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, czy pan Macierewicz mówi o jakichś mistralach, czy obiecuje helikoptery, których potem, które do Polski nie przylatują, a jak się okazuje, zastępca w jego resorcie mówi, że to w ogóle jest niepotrzebne nikomu, bo to taki sprzęt, który tam w wojsku się nie liczy i tak dalej, ale są ludzie, którzy i tak będą stali za nim murem.
No to prawda, ale to jest pytanie, panie redaktorze, też o przygotowanie, o świadomość, o mentalność, o merytorykę nas, Polaków. No, nie wiem, jeżeli ktoś wierzy w tego typu rzeczy, o których mówiłem, czyli transakcji Mistrali za $1, no to musi się zastanowić, jakie przesłanki to powodują, że akurat wierzę w słowa pana ministra Macierewicza. Nie ma żadnych dowodów, wiemy o tym.
A może to jest ta ekstrawagancja, o której mówi pan Jarosław Kaczyński? To jest ekstrawagancja pana ministra. Cokolwiek miałoby to oznaczać, chociaż słownikowo
brzmi to dziwnie. Jeżeli pan minister chce być ekstrawaganckim politykiem, to myślę, nie miałbym nic przeciwko temu jako obywatel państwa polskiego, pod jednym wszakże warunkiem, że nie piastowałby funkcji ważnego urzędnika w państwie polskim, czyli nie odpowiadałby za sferę obronności. I myślę, że tu szczególnie potrzebny jest polityk niezwykle sprawny, twardo przede wszystkim stąpający po ziemi i szalenie odpowiedzialny.
A może tu powinien zdanie zabrać w końcu prezydent naszego państwa, pan Andrzej Duda. No, pułkownik Polko, który raczej sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością, powiedział wprost, Andrzej Duda powinien walnąć pięścią w stół po męsku i zrobić porządek z tym, bo to on jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Pan prezydent zapowiadał w kampanii wyborczej, doskonale to pamiętam, także tutaj w Zielonej Górze, kiedy był, że nie będzie politykiem, nie będzie prezydentem, który będzie pilnował żyrandola, to po pierwsze, a po drugie powiedział, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Póki co, to nie wiem, czy pan prezydent pilnuje żyrandola, czy żyrandol pana prezydenta, ale absolutnie nie zabiera w ważnych sprawach głosów, tych, których powinien, a jeżeli zabiera, jest bardzo asekuracyjny i myślę, że powinien przeprowadzić poważną rozmowę nie tylko z panem ministrem Macierewiczem, ale także z panem prezesem Kaczyńskim i z panią premier Beatą Szydło i powinni się zastanowić, co zrobić, czy człowiek o tego typu ekstrawaganckim podejściu, tak to umownie nazwijmy, powinien piastować tak ważny urząd w państwie polskim i to jest wymóg bezpieczeństwa państwa polskiego. Żyjemy w trudnych czasach, więc myślę, że to jest refleksja, która gdzieś w obozie Prawa i Sprawiedliwości powinna się pojawić i zakończyć jakąś poważną konkluzją, bo póki co oprócz tych wydarzeń, które omówiliśmy, to pan minister Macierewicz zasłynął z tym, że przychodzi przy środkiem Alei Ujazdowskich pomiędzy dwoma pasami dla pieszych po środku, dokładnie, jakby nie mógł nieco w prawo czy w lewo przesunąć się i przejść po pasach, jak nakazywałby
zdrowy
rozsądek.
To jest to właśnie ekstrawagancja polityczna.
Rozbijanie samochodów na autostradzie A1 i potem udanie się na wręczenie nagrody panu prezesowi Kaczyńskiemu, człowieka wolności, to też rozumiem jest ekstrawagancja. Pozostawienie poszkodowanych Polaków Bogu ducha winnych. No to jaka to jest ekstrawagancja? To jest brak szacunku dla urzędu, dla państwa polskiego i dla polskich obywateli. W mojej ocenie jest to zachowanie skandaliczne i myślę, że w normalnych sytuacjach prezes Rady Ministrów natychmiast dokonałby dymisji, zmiany takiego urzędnika.
A zmieńmy temat zupełnie, chociaż o tragedii smoleńskiej warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj dotarłem do jakichś takich wyliczeń, które stworzyli dziennikarze. Do tej pory sama katastrofa cały czas ona nas kosztuje. Kosztowała około 160 milionów złotych. Tyle wydano na wszystkie rzeczy z nią związane. A jakim premierem byłby Grzegorz Schetyna?
W mojej ocenie na pewno nie byłby ekstrawaganckim premierem w kontekście nie tylko budowania pewnych metafor z panem Macierewiczem. Myślę, że byłby bardzo twardo stąpającym człowiekiem po ziemi. Jest bez wątpienia bardzo dobrym organizatorem, sprawnym człowiekiem i politykiem, więc w mojej ocenie i to nie jest tylko kurtuazja i nie mówię tego przez pryzmat mojej przynależności do Platformy Obywatelskiej, dobrych relacji z Grzegorzem Schetyną, ale to jest obserwacja wieloletnia i pamiętam, jak wyglądał chociażby klub parlamentarny w poprzedniej kadencji, jak wygląda dzisiaj, kiedy szefem partii jest Grzegorz Schetyna, więc myślę, że bez wątpienia Grzegorz Schetyna potrafi tak budować relacje międzyludzkie i organizować pracę i na tyle jest odpowiedzialnym człowiekiem i politykiem, że byłby bez wątpienia skutecznym politykiem.
A na co obliczone było wotum nieufności? Bo niektórzy mówią, że na to, żeby podkreślić to, że Grzegorz Schetyna jest politykiem, który trzyma mocno Platformę Obywatelską. Inni mówią, że żeby zdobyć przewagę nad Nowoczesną, albo powiększyć jeszcze tą przewagę, bo jeśli spojrzeć na sondaże, to jest już lekka przepaść pomiędzy Platformą a Nowoczesną. I żeby przypomnieć Polakom, że to Platforma Obywatelska jest partią poważną.
Znaczy przede wszystkim, panie redaktorze, wotum nieufności to jest skierowane przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości.
No ale wiedzieliście państwo, jaka jest arytmetyka w Sejmie, no to jest oczywista sprawa.
Ale mówimy o demokracji parlamentarnej i w demokracji parlamentarnej debata w polskim Sejmie i Senacie jest właśnie orężem dyskutowania, debaty odpowiedzialnej o Polsce, o określeniu także wizji, ale przede wszystkim diagnozowaniu aktualnej sytuacji politycznej i także wyrażaniu swoich poglądów na ten temat, ale przyzna pan, że nie dzieje się dobrze w Polsce, w polskiej polityce. Przykład pana ministra Macierewicza, kolejny minister, o którym warto powiedzieć, który wykreował nowy kraj, Sane Skobar, z którym chciał budować relacje dyplomatyczne, a z drugiej strony walą się relacje Polska, Unia Europejska, Polska, państwa członkowskie Unii Europejskiej.
W weekend mamy wiceministra, tym razem finansów, który awanturuje się na lotnisku, bo nie chce oglądać TVN24.
Następny przykład. Kolejnym ministrem, o którym warto wspomnieć, to minister Szyszko, który bez refleksu, a może w sposób świadomy tego, nie wiem, warto to sprawdzić, jeżeli nie dzisiaj, to w najbliższej lub dalszej przyszłości zezwala na wycinkę setek tysięcy drzew w sposób zupełnie bezrefleksyjny, a zapowiedzi pana prezesa o tym, że prawo zostanie w tej materii uszczelnione, oczywiście mają miejsce, ale dzieją się niezwykle opieszale, bo trafiły co prawda do komisji, ale jeszcze z niej nie wyszły, a gdzie jeszcze posiedzenie plenarne Sejmu, a gdzie czytanie w Senacie, więc być może ten stan jeszcze długo będzie trwał, więc to są ministrowie, którzy w mojej ocenie nie sprawdzają się w żaden sposób.
Aż zdziwiłem się, że nie wspomniał pan, panie profesorze, o pani minister Zalewskiej, bo tu jakby bardzo głośno Platforma artykułowała swoje zdanie w kwestii ustawy.
Tak, pani minister Zalewska, oczywiście nie zgadzam się z tą reformą, którą pani minister przygotowała, o której też rozmawiałem już wielokrotnie, chyba także z panem redaktorem. Ona jest naganna nie tylko z punktu widzenia systemu edukacji w Polsce, myślę o uczniach, ale z punktu widzenia nauczycieli, z punktu widzenia samorządów, które de facto wezmą na swoje barki odpowiedzialność.
A jaki będzie wynik referendum? Bo wiemy, że odpowiednia ilość głosów została zebrana. Czy w ogóle będzie referendum?
No właśnie, to jest podstawowa wątpliwość, którą mam. Prawo i Sprawiedliwość powinno, bo miało być dobrą zmianą i ja wiem, że też na forach internetowych ja dyskutuję na profilach społecznościowych z moimi szanownymi adwersarzami. Pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, co robiła Platforma Obywatelska, na przykład pójście do szkół sześciolatków i tak dalej, ale Prawo i Sprawiedliwość miało przyjść z dobrą zmianą. Na razie nie widać tej dobrej zmiany także w tym zakresie i Prawo i Sprawiedliwość podnosiło, że Platforma Obywatelska po pierwsze szła z dużą ilością projektów poselskich. No, Prawo i Sprawiedliwość w przeciągu minionego półtora roku chyba kilkukrotnie pobiło Platformę Obywatelską i wnoszone przez Platformę Obywatelską projekty poselskie w przeciągu 8 lat. Więc okazuje się, że to jest dobra zmiana, ale in minus.
Pański kolega partyjny, pan Robert Sapa, szef klubu radnych w zielonogórskim ratuszu, poszedł dalej. On mówi wprost nie o reformie oświaty, a przez cały czas używa sformułowania deforma i mówi o tym, że jeśli ona w Zielonej Górze, tylko w Zielonej Górze, w naszym samorządzie, będzie kosztowała miasto podatników de facto, mniej więcej 20 milionów złotych.
23 nawet.
To są to źle wydane pieniądze, bo właśnie za te pieniądze moglibyśmy, tak jak się często mówi przy okazji różnych projektów, po co wydajemy na to, wydajemy na coś innego, drogi, chodniki i tak dalej, i tak dalej. On mówi 20 parę milionów wyrzuconych w błoto, bo trzeba było właśnie za to zbudować chodniki i drogi na przykład.
No, a gdybyśmy potraktowali te pieniądze jako wkład własny do projektów europejskich, moglibyśmy je zdecydowanie jeszcze efektywniej i korzystniej wydać. 20 3 miliony złotych to jest naprawdę dużo do każdej inwestycji za.
No jeśli przyjąć, że to 15%
milionów,
wkład,
tak, tak, musimy 1,5 miliona dołożyć, więc proszę zwrócić uwagę, jaka byłaby skala inwestycji. Ale musimy oczywiście realizować mrzonki i zapowiedzi pani minister Zalewskiej. A hipokryzja polega na tym, pani minister Zalewskiej, że nie tak dawno, kilka tygodni temu była w Edynburgu i odbierała nagrodę za doskonałe wyniki polskich dzieci i młodzieży, przede wszystkim uczniów gimnazjum, ale nie powiedziała tam już o tym z dużą atencją i radością tą nagrodę przyjmowała, ale już nie wspomniała o tym, że to, dzięki czemu odbierała tą nagrodę, będzie zburzony system edukacji, który właśnie sprowokował gremia międzynarodowe do przyznania Polsce tej nagrody.
Co wie pan, można powiedzieć, że nagroda nie była za reformę, tylko za wyniki.
Za wyniki, no tak. I teraz pytanie, dlaczego wprowadzamy reformę, skoro są wyniki, skoro według badań PISA, jeżeli chodzi, to wielokrotnie powtarzałem, niektórzy z państwa mogą czuć się znużeni, jeżeli chodzi o umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu, 4. miejsce w Unii Europejskiej, o nauki przyrodnicze, 10, matematykę, 6, więc jesteśmy w czubie tych rankingów europejskich, więc pytanie, czy to są wystarczające przesłanki, żeby reformować szkołę. Ja nie mówię, żeby nie reformować polskiej szkoły.
Wszyscy
jestem otwarty,
mówią, że reforma oświaty jest cały czas
tak
konieczna.
Jest. Świat się zmienia, ewoluuje, zmieniają się narzędzia, metody oczywiście nauczania, wyzwania współczesnego świata są zupełnie inne od tego, który miał miejsce wcześniej, więc reformować w sposób rozsądny, przemyślany, z poprzedzoną taką rzetelną diagnozą trzeba robić, ale nie tak bezrefleksyjnie, nie tak jeden do jednego i powracamy do systemu z 1961 roku, więc to jest element, którego nie akceptuję i będę tutaj absolutnie protestował. I mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie wycofa się i będzie wciąż jednak, choć potwierdza, że nie, w żadnym obszarze nie jest dobrą zmianą, ale mam nadzieję, że chociaż w tym elemencie będzie dobrą zmianą i pozwoli i doprowadzi do tego, żebyśmy mogli jednak przeprowadzić referendum w Polsce. Niech Polacy się wypowiedzą, czy chcą utrzymania tego systemu i ewentualnie innej jego ewolucji, bo zgoda co do tego, że kształcenie zawodowe, tutaj są pewne deficyty, trzeba się zastanowić, jak te elementy skorygować, poprawić. Natomiast myślę, że szkoła podstawowa i gimnazjum to jest pozytywny dorobek minionych lat od bodaj 1997-98 roku. I takie bezrefleksyjne burzenie tej reformy, myślę, jest nieodpowiedzialne, ale proszę zwrócić uwagę jeszcze, jak kosztowne, przy czym wymiar
23
jest
miliony w Zielonej tak, Górze, tak? Ale jeśli spojrzeć na miasta wszystkie w Polsce, miasta, miasteczka, to jest ogrom
ale
finansowy.
Ale to nie tylko to, panie redaktorze, dlatego że jest wiele działań podejmowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który narzuca pewne obowiązki i w tym zobowiązania finansowe na jednostki samorządu terytorialnego, natomiast to Prawo i Sprawiedliwość jako ustawodawca, większość parlamentarna bierze odpowiedzialność za to. Tylko rodzic, który będzie miał problemy dzisiaj z posłaniem dziecka do 7 i 8 klasy, znalezienia miejsca dla tego dziecka, nie będzie złościł się na rząd Prawa i Sprawiedliwości, tylko na prezydenta jednej z 2,5 tysiąca polskich gmin. Więc to pokazuje tą hipokryzję, obłudę Prawa i Sprawiedliwości.
No i warto zwrócić uwagę, nawet gdyby doszło do referendum, że z referendami, jak się okazuje, może być różnie. Widzę wyniki referendum w Legionowie. Tak. No, które, jak się okazuje, nie dla wszystkich są wynikami dobrymi, zgodnymi z tym, co myślą obywatele.
To widzi pan, panie redaktorze, no, wynik był miażdżący oczywiście dla pomysłu pana posła Sasina, bo przy bardzo dużej frekwencji, blisko 95% ludzi, mieszkańców Legionowa uczestniczących, biorących udział w referendum, powiedziało nie dla aglomeracji, ale aglomeracji w sensie budowania pewnej wizji wyborów, bo nie mówiono o żadnych funkcjonalnościach, tylko o prawie wyborczym, o stworzeniu aglomeracji, ale tylko przez pryzmat oczywiście budowy potencjału rady tej dużej Warszawy i ludzie to zakwestionowali. Tylko to, co mnie martwi, to Prawo i Sprawiedliwość buduje o to taką wizję państwa, że ten suweren, który dokonuje wyborów na poziomie Sejmu i Senatu, jest jak najbardziej pożądany i świadomy, światły i dokonuje właściwych wyborów, bo jest korzystny dla Prawa i Sprawiedliwości, ale jeżeli ci sami obywatele państwa polskiego głosują na poziomie gminy, powiatu i samorządu województwa, to już dokonują złych wyborów. Ale to są ci sami obywatele państwa polskiego. Więc tutaj mamy z jakąś
dychotomią, złe wybory, jaźni. Wie pan panie senatorze, bo można byłoby powiedzieć, że one są sfałszowane w tego typu historii. Już się też
znamy z przestrzeni publicznej. Właśnie wybory do samorządu województw, Prawo i Sprawiedliwość tuż po wyborach podnosiło to, że te wybory były rzekomo sfałszowane. No nie wolno taką złością epatować opinii publicznej i lansować takich poglądów, bo Platforma Obywatelska, proszę zwrócić uwagę, i inne partie polityczne, bo po zakończonych wyborach w 2015 roku, przegranych przez Platformę Obywatelską, wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość, nikt z nas nie sugerował, że wybory były sfałszowane. Gdyby sytuacja wyglądała inaczej, gdyby Prawo i Sprawiedliwość przegrało, pewnie pojawiłyby się, nie wiem w jakiej skali, pojedyncze, jak wiele tych głosów byłoby, ale pojawiłyby się pewnie głosy sugerujące, że wybory były sfałszowane. No to są postawy, których w żaden sposób nie powinniśmy w przestrzeni publicznej w Polsce akceptować. To jest jakaś frustracja, która sięgała już z zenitu i może to wszystko, co się dzieje dzisiaj w przestrzeni publicznej, to co kreśli Prawo i Sprawiedliwość, jest właśnie także efektem odreagowania z tej gigantycznej frustracji.
Ale jest rzecz, z której może być pan absolutnie zadowolony, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską i województwo lubuskie, bo w końcu rządzi pan Platformą w województwie lubuskim. Jeśli spojrzeć na sondaże, jesteście tutaj pierwszą siłą polityczną. Taki sondaż został ostatnio opublikowany.
To jest ważne badanie, panie redaktorze, ale tu nie chodzi o to, jak będziemy wypadać w sondażach, choć one oczywiście sugerują czy pokazują poparcie opinii publicznej dla poszczególnych partii politycznych, a tu chodzi o odpowiedzialność, o Polskę, o województwo lubuskie, o wspólnoty lokalne. Polityka, sprawowanie władzy nie powinno być celem w samym sobie. Sprawowanie władzy jest narzędziem do realizacji określonych programów politycznych, do realizacji określonych wizji państwa polskiego.
Na poziomie akademickim, panie profesorze, to tak rzeczywiście wygląda, jak wiemy, życie pokazuje, że bywa różnie.
Niekoniecznie, jest wielu ideowców w wielu partiach.
A to prawda, od prawej strony do lewej.
Tak jest, do lewej i właśnie myślę, że warto zastanowić się, jak odświeżyć, jak odbudować wiarę w klasę polityczną, jak ją zweryfikować.
To może być bardzo trudne.
Jak ona sama powinna się odnowić. Ale będziemy nad tym wszystkim pracować. Jest nas
i tym
dużo
optymistycznym akcentem
pokory i szacunku dla obywateli. Mam nadzieję, że uda nam się poprawiać wizerunek Platformy Obywatelskiej i życia publicznego.
Senator Waldemar Sługocki, dziękuję bardzo serdecznie.
Pięknie dziękuję, życzę państwu miłego dnia.